Komentarze Radia Gdańsk.
Punktualnie 9:09, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj ze mną komentować wydarzenia bieżące będą Małgorzata Puternicka, publicysta gdańskstrefa.com. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Artur Cejrowski, portal wpolityce.pl i Stefczyk Info. Witam Pana.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Drodzy Państwo, zacznijmy od kwestii szczepień. Rząd ogłosił właśnie program zachęt dla Polaków i samorządów, by więcej nas chciało się szczepić. I pytanie do Małgorzaty Puternickiej. Czy to będzie skuteczna metoda, byśmy w tym roku doszli do tych mitycznych 70% zaszczepionych Polaków?
No, mam nadzieję, że tak. Dlaczego? Dlatego, że praktycznie rzecz biorąc, mieliśmy bardzo duże zainteresowanie szczepieniami. Ono spadało w miarę postępu również różnego rodzaju informacji takich bardziej doświadczonych ludzi od lekarzy i od specjalistów, wirusologów, którzy twierdzili, że to szczepienie może być szkodliwe. Mówiono o chipach, mówiono o cudach, niewidach, o odbieraniu wolności. Argumentacja była przeróżna. I mieliśmy w sumie dwa obozy. Dwa obozy, którzy swoich oponentów nazywali głupcami, także ja mam wrażenie, że już w ogóle tego wśród głupców przyszło nam się obracać. Jedni, którzy się szczepią, mają chipy, są królikami doświadczalnymi, w ogóle są absolutnie niewolnikami. Natomiast ci, którzy nie chcą się szczepić, są mordercami. Prawda jest taka, że jeżeli rzeczywiście nie wyrobimy tej odporności stadnej, możemy mieć kłopot i to spory, ponieważ być może czekać nas czwarta fala zachorowania i niestety o to trzeba zadbać i temu trzeba zapobiegać. Myślę, że ten pomysł, który chyba nie jest pomysłem tylko autorskim u nas, zdaje się, że w Stanach Zjednoczonych już taką loterię zrobiono. Podejrzewam, że i w krajach, w których również grupa antyszczepionkowa jest bardzo aktywna, szczególnie w mediach społecznościowych. Taka formuła może się naprawdę przyjąć. Ja oczywiście nie sądzę, żeby ona przywróciła tę możliwość pełnego szczepienia wszystkich. Niemniej jednak spora część, myślę, że jednak da się skusić na loteryjną wygraną. Co prawda oczywiście są zgrzyty i mówi się o tym, że dlaczego jedni mają wygrywać, a drudzy, którzy się zaszczepili bez niczego. Nie, to nieprawda.
No, na tym polega loteria.
No nie, ale nie. Zresztą to polega na tym, że wszyscy, którzy zostali wciągnięci na listy NFZ-owskie szczepień, czyli ci zaszczepieni też będą mogli skorzystać z tej loterii. Czyli po prostu każdy, kto się zaszczepi, będzie miał możliwość skorzystania z loterii. Czy to jest przekupywanie? Tak, oczywiście, że jest próba, ale naprawdę w zbożnym celu. I ja wszystkim, którzy nie chcą się szczepić, polecam znakomite książki Jurgena Torkwalda, który cudownie pisał o medycynie, językiem bardzo dostępnym i tłumaczył wszystkim po kolei, w jaki sposób dochodzono do postępu w medycynie, w jaki sposób choroby śmiertelne nagle okazały się być chorobami do wyleczenia, a wszystko to polegało niestety na pewnym rodzaju eksperymentu, który czasami kończył się niestety również niekorzystnie dla pacjenta, niemniej jednak ratował życie dziesiątkom i setkom tysięcy ludzi, milionów na całym świecie, w związku z czym naprawdę warto z tej loterii skorzystać.
To spytam Artura Cejrowskiego.
Tak jest moje zdanie.
To spytam Artura Cejrowskiego o ten system zachęt dla samorządów, nie dla zwykłych Polaków, tylko dla samorządów. Czy samorządy skorzystają właśnie z tego, żeby wzbogacić swoją kasę o chociażby te 100 tysięcy złotych dla tych podstawowych gmin, czy 2 miliony dla tej gminy, gdzie najwięcej osób w stosunku do liczby mieszkańców się zaszczepi? Artur Cejrowski.
Mam nadzieję, że nie zdradzę zbyt dużo tej naszej radiowej kuchni, jeżeli ujawnię naszym słuchaczom, że wszystko idzie ku lepszemu, także dzięki szczepionkom, czego dowodem jest między innymi to, że nasz prowadzący kolega redaktor już dziś mówi ze studia, a do niedawna łączyliśmy się z nim jeszcze z prywatnego mieszkania, więc wracamy do normalności i jednym z dowodów tego powrotu do normalności, czy jednym z powodów tego powrotu do normalności są też szczepionki i mam nadzieję, odpowiadając na twoje pytanie, drogi kolego redaktorze, że także zadłużone w dużym stopniu samorządy, które borykają się z wieloma problemami finansowymi, także z powodu pandemii, będą chciały z tego skorzystać. Ale jeżeli wolno mi będzie troszkę szerzej o tym wątku opowiedzieć, bo to jest niezwykle ważna kwestia i tutaj pani redaktor Ptonicka też wspomniała o jednej kwestii, nad którą według mnie powinniśmy się zastanowić dłużej, powinniśmy poświęcić jej trochę więcej czasu, bo w kontekście mówienia o loterii szczepionkowej jako próbie zachęcania ludzi do dbania o swoje zdrowie musimy wyróżnić dwa wątki. Jeden to jest oczywiście to, co tutaj robimy, czyli taka próba merytorycznej osoby, merytorycznej oceny samego sposobu realizowania i skuteczności takiej loterii. A drugą kwestią i w mojej ocenie równie ciekawą jest taka próba zadania sobie pytania o to, dlaczego musiało w ogóle dojść do sytuacji, w której pacjent, który dostaje darmowy lek jest za przyjęcie tego leku wynagradzany. No, jednym z powodów, dla którego tak się dzieje i jednym z powodów, dla którego tak polskie władze i nie tylko polskie władze takie działania podejmują, jest także fakt, że choroba tego pacjenta jest zagrożeniem dla prawidłowego działania służby zdrowia i całego społeczeństwa. Próbujemy więc raczej zapobiegać na różne sposoby skutkom nieodpowiedzialności niektórych osób, które z obawy o takie no, nie do końca racjonalne przesłanki decydują się narazić resztę społeczeństwa, w tym także swoich bliskich, na potencjalną chorobę. No i tu pytanie brzmi, dlaczego musimy edukować, tłumaczyć i wyjaśniać, że lekarstwo jest mniej groźne od choroby, choć oczywiście, jak wszystkie lekarstwa, także popularne środki przeciwbólowe, także i to ma rzadkie skutki uboczne. No i w mojej ocenie tu jest ogromne pole do popisu dla mediów, dla szkoły, dla wszelkiej władzy. No niestety jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o tak stuprocentową edukację, tego się oczywiście nigdy nie da zrobić. Natomiast na pewno jest tutaj wiele do zrobienia, bo oczywiście widzimy wszyscy pracując w mediach, że łatwiej i czasami bardziej opłacalnie pod kątem klików, reklam, etc. jest straszyć niż edukować i informować. Więc wierzę, że nie tylko będziemy straszyć, ale będziemy też edukować i informować. Bardzo dużą rolę robi tutaj Radio Gdańsk, prowadzi audycje medyczne, w których informuje, w których pokazuje, że tak naprawdę szczepionki leczą, szczepionki są lekarstwem, a nie zagrożeniem. Ale po drugiej stronie jest potężny wróg, który między innymi prowadzi kampanie dezinformacyjne w sieci. Jeżeli wolno mi jeszcze dosłownie dwoma zdaniami powiedzieć, to wiemy, że rosyjskie agencje próbują nawiązać, czy też próbowały nawiązać współpracę z popularnymi francuskimi i niemieckimi influencerami. Płacono ogromne pieniądze za oczernianie szczepionek. O takich propozycjach informowali i Francuzi, i Niemcy. Blogerzy z Niemiec mieli dostawać kilkanaście tysięcy euro za jedno nagranie, w którym nie do końca jawnie działające na rynku europejskim agencje, których korzenie gdzieś tam sięgały do Rosji, miały płacić za informowanie o znacznej liczbie śmierci po przyjmowaniu szczepionek Pfizera, a zajmowała się tym między innymi taka firma, która nazywa się Internet Research Agency, która w przeszłości była oskarżana między innymi o ingerencję w wybory w Stanach Zjednoczonych. Więc widzimy, że po tej drugiej stronie ten wróg jest naprawdę potężny.
No niestety rynek szczepionkowy jest teraz bardzo, bardzo bogaty i te firmy, które produkują szczepionki, między sobą rywalizują, ale jeszcze zatrzymując się trochę przy edukacji, o czym wspomniał Artur Cejrowski, no to zwrócę uwagę, że wiele mediów, większość mediów tak naprawdę zachęca Polaków do szczepień. Przecież my na antenie Radia Gdańsk nie mamy tylko i wyłącznie audycji medycznych, ale chociażby dzisiaj gościem po raz kolejny gościem Radia Gdańsk był lekarz wojewódzki dr Jerzy Karpiński, który jest wielkim zwolennikiem i w bardzo przekonywujący sposób pokazuje, że warto się szczepić. Ale drodzy Państwo, przejdźmy teraz do innego ważnego z punktu widzenia mieszkańców Trójmiasta tematu. Straż Miejska. W samym Gdańsku na wynagrodzenie strażników przeznaczane jest 19 milionów złotych. I pytanie do Małgorzaty Puternickiej. Czy straż jest warta takich pieniędzy?
Znaczy, to jest pytanie, że tak powiem, bardzo trudne do ogarnięcia w krótkim komentarzu. Dlatego ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz. Faktem jest, że w Gdańsku mamy chyba trzecią co do wielkości, jeżeli chodzi o koszt utrzymania jednego strażnika miejskiego, kwotę przeznaczaną z budżetu jednego, każdy z nas, mieszkańców Gdańska płaci. Więc na pewno ta straż jest droga. W ocenie NIK-u bodajże w 2016 roku, mimo wszystko, pomimo tej drożyzny, oceniono pozytywnie. Ja niestety nie zdążyłam przeczytać tego raportu w całości. Niemniej konkluzja nikowska we wnioskach była właśnie taka, że pozytywnie oceniają. Jest kolejny problem taki, że co roku możemy spojrzeć sobie w ogłoszenia, w których Straż Miejska poszukuje pracowników, w związku z czym pytanie, jak te pieniądze są tam rozdzielane z uwagi na to, że de facto obietnice płacy w tych ogłoszeniach o pracę nie są zbyt wysokie. W związku z powyższym poniżej średniej krajowej.
No były nawet listy otwarte strażników miejskich, którzy domagali się podwyżek.
No ale efektem tego jest to, że tych strażników brakuje, bo tych wakatów jest zawsze kilkadziesiąt. Więc coś jest chyba nie tak i trzeba by się było przyjrzeć temu, czy te pieniądze są racjonalnie dzielone. Tak naprawdę ile nas kosztuje utrzymanie, bo wiem, że były podwyżki w 2019 roku, były podwyżki dla strażników miejskich, a mimo wszystko te wakaty nadal się pokazują. Teraz pytanie drugie. Jaka jest rola strażników miejskich? Czy oni nie powielają pewnych funkcji policji? Należałoby się zastanowić, czy powiedzmy sobie mandaty za wykroczenia drogowe, no rzeczywiście to powinna być domena Straży Miejskiej. Jak na razie ja najwięcej Straży Miejskiej widzę spisującej po prostu mandaty i zbierających pieniądze na własne utrzymanie, właśnie pewnie z tych mandatów, za parkowanie, w większości za parkowanie. No powiem, że mnie niepokoi jedna rzecz, bo w trakcie tej pracy nad filmem i nad zastanawianiem się tego, na co się w Gdańsku wydaje pieniądze, między innymi usłyszałam o tym, że strażnicy miejscy na przykład pilnowali archeologów na Westerplatte, żeby nie jeździli po Westerplatte, tylko na piechotę chodzili sobie z urządzeniami. W związku z powyższym nie zawsze te zlecenia, które miasto Straży Miejskiej daje, no, są dla mieszkańców dobrodziejstwem, a mogą być po prostu no, jakimś tam elementem polityki miasta. Także Ja powiem szczerze, że uważam tak, że na pewno lepiej jest, jeżeli strażnik miejski będzie karał tylko i wyłącznie za złe parkowanie, bo szkoda policji na tego typu proste działania, żeby to robił dzielnicowy czy ktokolwiek inny. Niemniej jednak należy się tej strukturze wydatków mocno przyjrzeć. Wiem, że są miasta, które rezygnowały, nie wiem jakie są skutki tego, na przykład Gniew chyba w 2016 czy 2015 roku zrezygnował ze strażników miejskich, ale nie porównujmy skali, że tak powiem, obowiązków, ponieważ Gdańsk ma mnóstwo turystów i na pewno, że tak powiem, obserwowanie tego, że po ulicach miasta chodzi straż miejska, która może zainterweniować, a na pewno szybciej ściągnąć policję niż przypadkowy przechodzień, jest uspokajająca. Także nie wylewałabym dziecka z kąpielą, dopóki nie przyjrzymy się do tego, jak te pieniądze są wydatkowane i jaka jest skala, porównując równocześnie oczywiście z ewentualnym pomysłem na to, żeby tak jak w innych miastach przekazywać te pieniądze na przykład na policję w danym mieście po to, żeby ona była bardziej skuteczna.
No właśnie, skuteczna policja. Mieliśmy ostatnio przed meczem, przed finałem Ligi Europy taką sytuację, że grupa chuliganów zaatakowała kibiców przyjezdnych, którzy przyjechali na ten mecz i spokojnie siedzieli sobie w ogródku i się bawili. Pytanie do Artura Cejrowskiego, a może właśnie oprócz policji Straż Miejska też powinna zajmować się tego typu sprawami?
Przypomnij, wchodząc w szczegóły dotyczące oceny tego zdarzenia, bo myślę, że tutaj media trochę... Oczywiście samo zdarzenie jest karygodne, tak? To, że gdzieś tam grupa kibiców trochę może za głośno się zachowująca na Starym Mieście spotkała się z agresją, to jest oczywiście karygodne. Natomiast to biczowanie się w mediach i próba przepraszania czy udowadniania, że to jest jakaś szczególna wina polskich kibiców, jest trochę śmieszna, bo mówiąc szczerze, do tego typu zdarzeń dochodzi wszędzie na świecie, dochodzi też w Anglii czy w krajach dużo bardziej, dużo większą kulturą kibicowania niż w Polsce, więc myślę, że niepotrzebnie się aż tak bardzo kibicujemy, tak bardzo biczujemy w tej sprawie. Natomiast zadaniem Straży Miejskiej zgodnie z ustawą jest przede wszystkim ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, więc tak, powinna się Straż Miejska tymi rzeczami zainteresować. No ale tutaj pani redaktor Puternicka znowu powiedziała o rzeczach, które wskazują, że niestety ryba psuje się od głowy. Ja odwołam się do Gdyni. No, mamy sytuację dość szczególną, bo wiemy, że wobec poprzedniego komendanta Straży Miejskiej prowadzona jest sprawa w prokuraturze Gdańsk-Grzeszcz, która dotyczy dotyczy m.in. niewystawiania mandatów, odstępowania od kierowania wniosków do sądu i nieuprawnionego wydawania poleceń zdejmowania blokad samochodowych. Te zarzuty są bardzo poważne. Te zarzuty doprowadziły do tego, że 2 grudnia ubiegłego roku, kiedy komendantem zainteresowały się już organa ścigania, Wojciech Szczurek odwołał szefa Gdańskiej Straży Miejskiej i zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. No ale w kwietniu bieżącego roku stary Straży Miejskiej w Gdyni oficjalnie przejął nowy komendant, pan Andrzej Bień i no, proszę wybaczyć, ale nie do końca wiadomo, jakie są jego kompetencje w tej materii, którą ma się zajmować. Wiadomo za to, że jest bliskim znajomym prezydenta Gdyni, a w przeszłości był gdyńskim radnym. Ostatnio zajmował się, o dziwo, działalnością w branży nieruchomości i ubezpieczeniach. Z policją, jak wielu innych strażników miejskich czy komendantów Straży Miejskiej, nie miał w swoim życiu zbyt wiele do czynienia, przynajmniej pod kątem zarządzania kadrami. Przynajmniej nic o tym nie wiadomo, więc no widzimy, że te funkcje, które mają kierować Strażą Miejską, są także w Gdyni rozdysponowane co najmniej dziwne. Poprzedni komendant, który kierował Strażą Miejską przez 15 lat, dzisiaj ma zarzuty prokuratorskie. Jego następca no, nie ma w ogóle w CV rzeczy, które mógłby się pochwalić, które predestynowałyby go do zajmowania takiego stanowiska.
I tu musimy postawić kropkę. Małgorzata Puternicka, publicystka gdańskstrefa.com. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, miłego dnia wszystkim.
Artur Cejrowski, portale w polityce.pl i Stefczyk Info. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i dużo zdrowia naszym słuchaczom.
Jarosław Popek, dziękuję państwu i do usłyszenia.